Laudetur Jezus Chrystus, niech będzie pochwalony Jezus Chrystus, tu Radio Watykańskie. 21 września wita Państwa Krzysztof Bronk. Benedykt XVI przestrzegł francuskich biskupów przed biurokratyzacją duszpasterstwa. Papież przyjął dziś pierwszą grupę tego episkopatu, który rozpoczął wizytę ad limina. Powiemy o tym już za chwilę w ramach aktualności watykańskich. Nadamy też rozmowę z biskupem Michelem Dubois, odpowiedzialnym we francuskim episkopacie za dialog z innowiercami. Tematem rozmowy będzie oburzenie, jakie wywołały wśród muzułmanów karykatury Mahometa. Na zakończenie kolejny felieton bioetyczny księdza Piotra Kiniewicza. Zapraszamy. O potrzebie nowej ewangelizacji we Francji, kraju o chrześcijańskich korzeniach, ale w znacznej mierze sekularyzowanym, mówił papież biskupom przybyłym stamtąd z wizytą ad limina. Zalecił im szczególną troskę o księży i formację seminarzystów. Ze względu na małą liczbę kapłanów zachęcił do modlitwy o powołania. Nawiązał do przeprowadzanej przez francuski episkopat reorganizacji sieci parafii.
Rozwiązania diecezjalnych problemów duszpasterskich nie można ograniczać do kwestii organizacyjnych, jakkolwiek są one ważne. Zachodzi niebezpieczeństwo, że położy się nacisk na dążenie do skuteczności przez swoistą biurokratyzację duszpasterstwa, skupiając się na strukturach, organizacji i programach, które mogą stać się odniesieniem dla samych siebie. Miałyby one wówczas niewielki wpływ na życie chrześcijan, którzy oddalili się od regularnych praktyk. Ewangelizacja wymaga natomiast wyjścia od spotkania z Panem w modlitewnym dialogu, a następnie skupienia się na świadectwie dawanym, by pomóc naszym współczesnym rozpoznawać i odkrywać znaki obecności Boga.
Benedykt XVI wyraził francuskim biskupom uznanie dla szerzonej przez nich wśród wiernych adoracji eucharystycznej. Zaznaczył, że przy reorganizacji duszpasterstwa trzeba zawsze potwierdzać zasadniczą rolę księdza. Godna pochwały jest gotowość wiernych świeckich do pełnienia różnych funkcji w Kościele, ale należy pamiętać, że ich specyficzne zadanie to wnoszenie ducha chrześcijańskiego do rzeczywistości doczesnej.
Ojciec Święty zwrócił uwagę na konieczność wierności autentycznemu nauczaniu Kościoła. Nawiązując do tegorocznych obchodów 600-lecia urodzin świętej Joanny d'Arc, wskazał ją jako przykład świętości wiernych świeckich w służbie dobra wspólnego. Podkreślił też potrzebę obrony w społeczeństwie życia i rodziny. Nie jest to bynajmniej wyrazem zacofania, ale ma wartość proroczą, pozwalając na pełny rozwój osoby ludzkiej.
Wzorowe świadectwo chrześcijańskiego i kapłańskiego życia kardynała Fortunato Baldellego przypomniał Benedykt XVI w telegramie kondolencyjnym po śmierci byłego penitencjarza większego. Zmarły dziś po długiej chorobie włoski purpurat miał 77 lat. Ojciec Święty, zapewniając o modlitwie za niego, wskazuje na jego pilną i wierną służbę Stolicy Apostolskiej, szczególnie w różnych jej przedstawicielstwach dyplomatycznych. Wzbudzała ona wszędzie uznanie ze względu na gorliwość apostolską i wierność zmarłego Ewangelii.
Kardynał Fortunato Baldelli pochodził spod Perugii we włoskiej Umbrii. Po oświęceniach kapłańskich wstąpił do Watykańskiej Służby Dyplomatycznej. W jej ramach pracował na Kubie, w Egipcie, a następnie w Sekretariacie Stanu. W 1979 roku Jan Paweł II mianował go stałym obserwatorem Stolicy Apostolskiej przy Radzie Europy w Strasburgu, a 4 lata później podniósł do godności arcybiskupiej, wysyłając do Angolii jako delegata apostolskiego. Tam arcybiskup Baldelli między innymi przyczynił się do nawiązania relacji dyplomatycznych z wyspami świętego Tomasza i Książęcą. Był potem kolejno nuncjuszem w Dominikanie, Peru i wreszcie we Francji, gdzie pracował przez 10 lat. W 2009 roku Benedykt XVI postawił go na czele penitencjarii apostolskiej, a w rok później włączył do kolegium kardynalskiego. Kardynał Baldelli przeszedł na emeryturę w 2012 roku.
Uroczystości pogrzebowe włoskiego purpurata odbędą się jutro w Bazylice Watykańskiej. Będzie im przewodniczył dziekan Kolegium Kardynalskiego, kardynał Angelo Sodano.
Polski biuletyn z Watykanu.
Codzienne wiadomości rozsyłane pocztą elektroniczną.
Szczegóły na stronie www.radiowatikana.org.
Stolica Apostolska i Konferencja Biskupów Niemieckich uzgodniły nowe regulacje dotyczące konsekwencji wystąpienia z Kościoła katolickiego. Zgodnie z nowym dekretem osoba, która złożyła wobec władz państwowych deklarację o wystąpieniu z Kościoła, traci prawo do bycia jego członkiem. Nowe regulacje wprowadza ogłoszony w Bonn dekret Konferencji Biskupów Niemieckich, który został zaaprobowany przez odpowiednie dykasterie w Stolicy Apostolskiej. Dotyczą one całego Kościoła katolickiego w Niemczech. Wchodzą w życie od najbliższego poniedziałku, 24 września.
Dekret niemieckich biskupów jest odpowiedzią na długoletnie debaty na temat możliwości wystąpienia z Kościoła jako instytucji, a zarazem trwania w jego wymiarze wspólnotowym. Sekretarz konferencji episkopatu ksiądz Hans Langendörfer, komentując najnowszy dokument, stwierdził krótko: kto występuje z Kościoła, jest poza Kościołem. Nie można jednocześnie wystąpić z Kościoła jako organizacji i być w Kościele jako wspólnocie. Tego typu przypadki zdarzały się już w Niemczech, kiedy katolicy deklarowali przed urzędem państwowym wystąpienie z instytucji Kościoła, bo nie chcieli płacić podatku kościelnego, a równocześnie deklarowali chęć pozostania we wspólnocie wiernych. Dotychczas takie oświadczenie przed urzędem państwowym o wystąpieniu z Kościoła łączyło się automatycznie z kościelną karą ekskomuniki. Obecna regulacja jest łagodniejsza, bo mówi o utracie praw członka Kościoła, a co za tym idzie, utracie dostępu do sakramentu spowiedzi i Eucharystii, do bycia na przykład rodzicem chrzestnym, czy do sprawowania kościelnych urzędów, na przykład funkcji nauczyciela w szkole katolickiej. W zatwierdzonym przez Stolicę Apostolską dokumencie każdy proboszcz powinien zaprosić na osobistą rozmowę każdego, kto zadeklarował wystąpienie z Kościoła. Rozmowa ta ma na celu doprowadzenie do powrotu na łono Kościoła. Gdy jednak dana osoba wyzna oficjalnie, że nie wierzy w Boga lub odrzuca nauczanie Kościoła, wtedy miejscowy biskup może rozpocząć procedurę prowadzącą do ekskomuniki. Dla Rady Watykańskiego z Berlina Tomasz Kycia.
Świat muzułmański znowu wrze, tym razem po opublikowaniu przez francuski tygodnik satyryczny Charlie Hebdo wulgarnych karykatur Mahometa. W obawie przed odwetem Francja i inne kraje europejskie pozamykały swe placówki dyplomatyczne, spodziewając się, że właśnie dziś w piątek, po cotygodniowych modlitwach w meczetach, może dojść do największych zamieszek. Tymczasem we Francji episkopat i Rada Kultu Muzułmańskiego wydały wspólny apel. Jego sygnatariusze zapewniają o poparciu dla wolności słowa, jednakże w obliczu karykatur, filmów i stronniczych reportaży, które sieją pogardę i nienawiść, apelują do sumień i przypominają o potrzebie poszanowania drugiego człowieka. Ze strony katolickiej apel podpisał biskup Michel Dibault, przewodniczący Komisji Episkopatu do spraw relacji międzyreligijnych. Zapytaliśmy go, dlaczego zdecydował się na ten wspólny apel.
Trzeba przypomnieć kontekst całej sprawy. Karykatury pojawiły się po słynnym filmie o Mahomecie, którego fragmenty można obejrzeć w internecie, a który został nakręcony przed rokiem w Stanach Zjednoczonych. Moim zdaniem i w przekonaniu wielu ludzi jest on manipulacją, za którą stoją salafici. W związku z tym, że nie wygrali oni wyborów, chcą wygrać na ulicy, chcą, by ulica, zamieszki wyniosły ich do władzy. Ten film służy temu celowi. Jest to prawdziwa manipulacja. Myślę, że francuski tygodnik Charlie Hebdo wpadł po prostu w pułapkę i wbrew swej woli służy salafitom. Pomaga im w destabilizacji świata muzułmańskiego. Trzeba jednak zauważyć, że większość francuskich muzułmanów podchodzi do całej sprawy spokojnie, choć czują się oczywiście zranieni. Dlatego wraz z Mohamedem Moussaim, przewodniczącym francuskiej Rady Kultu Muzułmańskiego, chcieliśmy pokazać, że potrafimy się zjednoczyć i przemówić jednym głosem, że chcemy się wystrzegać postaw skrajnych, wierzymy w demokrację, wierzymy, że możemy żyć razem.
Do kogo w takim razie jest skierowany ten apel? Do tygodnika Charlie Hebdo, aby przypomnieć, że wolność słowa nie oznacza totalnej swobody? A może do tych, którzy by chcieli w sposób instrumentalny wykorzystać te karykatury, aby uzasadnić posługiwanie się przemocą czy zamieszki?
Oczywiście, jestem zwolennikiem wolności słowa, podobnie zresztą jak pan Moussaï. Wspomnieliśmy o tym w naszym oświadczeniu. Sądzę jednak, że wolność słowa musi być odpowiedzialna. A tych, którzy chcą wykorzystać tę sprawę w celach politycznych, ostrzegamy, że schodzą na złą drogę. Jedyna możliwa droga to zaprzyjaźnić się z muzułmanami, bo tylko w ten sposób przyczynimy się do umocnienia więzi społecznych, które teraz zostały wystawione na próbę.
Czy zdaniem księdza biskupa muzułmanie, zwłaszcza ci umiarkowani, wystarczająco wyraźnie reagują na te burzliwe, pełne przemocy protesty? Czy wystarczająco wyraźnie odcinają się od takich postaw, mówiąc, że w ten sposób reagować nie można?
Myślę, że tak, mówią o tym. Pan Musaï na przykład z tymi protestami nie ma nic wspólnego. Problem w tym, że dziś nie słucha się i nie nagłaśnia tego, co mówią umiarkowane nurty islamu. Zobaczmy na przykład, że podczas papieskiej wizyty w Libanie, która świadczyła o zgodnym współistnieniu chrześcijan i muzułmanów, telewizja francuska koncentrowała się niemal wyłącznie na islamskich rozruchach. Natomiast o tym, co się działo w Libanie, niemal nie wspomniano, bo zgoda nie jest spektakularna. Bardzo mnie to niepokoi.
A zatem media powinny się skupić na pozytywnym obliczu islamu.
Dokładnie tak. I niektóre media to robią, ale jest oczywiste, że salafitom zależy w tym momencie na rozgłosie. Tymczasem w społeczeństwach muzułmańskich istnieją też inne nurty islamu, o których nie mamy w ogóle pojęcia, bo nikt nam ich nie pokazuje. Nikt nam nie wyjaśnia całej złożoności islamu. Pokazuje się nam zawsze nawiedzonych. Gdyby ktoś prezentował chrześcijaństwo tylko na podstawie nawiedzonych, też nie bylibyśmy zadowoleni. Mówmy więc o innych tak, jakbyśmy chcieli, by inni mówili o nas.
Utrzymuje ksiądz biskup bardzo dobre relacje z francuskimi muzułmanami. W przeważającej większości należą oni do francuskiej kultury, wiedzą, czym jest wolność słowa i inne prawa człowieka. Czy w związku z tym nie powinno się od nich oczekiwać, że staną się rzecznikami praw człowieka, w tym wolności religijnej, wśród swych współwyznawców w innych krajach?
Myślę, że jest to raczej problem kulturowy, który wynika z katastrofalnego stanu edukacji w tych krajach. Jeśli chcemy, aby ludzie zrozumieli prawa człowieka, trzeba im dać dostęp do edukacji bardziej rozwiniętej, refleksyjnej, krytycznej w dobrym tego słowa znaczeniu. To jest istota problemu.
Mówił biskup Michel Dibault, przewodniczący Komisji Episkopatu Francji do spraw relacji międzyreligijnych. Bioetyczny labirynt. Pogadanki księdza Piotra Kieniewicza, Marianina. Dziecko zmarłe przed narodzinami.
Dziecko jest witane w przeróżny sposób, gdy pojawia się na świecie, przy czym przez pojawia się na świecie nie mam na myśli jego narodzin. Początek jest przecież znacznie wcześniej. Już święta Elżbieta doświadczyła przedziwnego dialogu swojego nienarodzonego syna z dopiero co poczętym Jezusem, ukrytym jeszcze przed obserwatorami pod sercem matki. Gdy poczyna się nowe życie, jedni witają je z radością, inni z niepokojem. Jeszcze inni wręcz z niechęcią i wrogością, choć niejednokrotnie bywa tak, że to wrogie nastawienie zmienia się, łagodnieje i przeistacza się w pełne miłości przyjęcie nowego członka rodziny. Nienawiść i wrogość, nade wszystko wobec dziecka, jest bowiem obca naszej naturze. Bóg nas stworzył, byśmy kochali i byśmy przyjmowali miłość. Dlatego w naturalny sposób dążymy do ochrony tych najmniejszych, nienarodzonych jeszcze dzieci, starając się zapewnić im jak najlepsze warunki rozwoju. Nie zawsze jednak to maleńkie dziecko rozwija się prawidłowo. Bywa, że choruje, że wymaga leczenia jeszcze w okresie życia płodowego albo bezpośrednio po narodzinach. Zdarza się jednak, że choroba lub wada rozwojowa jest tak poważna, że dziecko umiera, zanim się narodzi. To bardzo trudna sytuacja i choć to może brzmieć dziwnie, wywiera ogromny, bolesny wpływ na matkę, niezależnie od nastawienia, z jakim przyjmowała swoje potomstwo. Nie tylko na matkę zresztą, choć uczciwie trzeba powiedzieć, że ojcowie przeżywają te straty inaczej, jakby słabiej z pewnej perspektywy. Dla kobiety, dla matki dramat jest trudny do opisania, ponieważ ogarnia ją całą, na płaszczyźnie biologicznej, psychicznej, duchowej. Niewątpliwie przez ten czas jest jej łatwiej przejść, gdy ma wsparcie kochającego męża, z którym może dzielić swoje cierpienie i któremu sama może służyć pomocą w przeżywaniu bólu. Trzeba jednak zdawać sobie sprawę, że nawet wówczas zmierzyć się musi, ona sama lub oboje z mężem, ze ścianą braku zrozumienia i obstrukcji. Nader często bowiem zdarza się, zwłaszcza jeśli dziecko umiera na dosyć wczesnym etapie swego życia, że w momencie rozpoznania śmierci zaczyna być przez lekarza traktowane jako niebyłe, nigdy nieistniejące. Już nie mówi się o dziecku. Mówi się o obumarłej ciąży, o trofoblaście, o pustym jaju płodowym, czy wręcz o masie tkankowej. Matka, której dziecko zmarło, traci je w ten sposób po raz drugi, ponieważ widzi, że zostaje ono jakby wykreślone z obszaru świadomości społecznej. Wrażenie to pogłębia się, jeśli spotyka się z trudnościami przy organizowaniu pogrzebu swojego dziecka. Obowiązujące obecnie w Polsce przepisy uznają, że zmarłe przed narodzinami dziecko można potraktować w kwestii pogrzebu jak człowieka, jeśli żyło dłużej niż 22 tygodnie, licząc od pierwszego dnia ostatniej miesiączki jego matki. Sytuacja jest o tyle absurdalna, że medycyna zna przypadki, że młodsze dzieci się rodziły i przeżyły. Zresztą, jeśli od 22 tygodnia życia płodowego człowiek jest człowiekiem, to czemu nie jest nim wcześniej? Kim lub czym miałby być? Byty nie zmieniają swojej natury w czasie swojego istnienia. Innymi słowy, człowiek jest człowiekiem od początku swojego istnienia, także przed 22 tygodniem, ponieważ nie może być niczym innym. Okazuje się jednak, że samo człowieczeństwo przepisom nie wystarcza. Nienarodzeni, zbyt mali i słabi nie mają jak bronić swojego prawa do szacunku należnego ludziom. Bo o ile śmierć kogokolwiek z dorosłych wywołuje w nas poczucie obowiązku, by pogrzebem godnym człowieka uszanować godność zmarłego, wobec nienarodzonych dzieci tej postawy nader często brakuje. Bo nie chodzi tylko o pogrzeb, będący pomocą rodzicom w ich przeżywaniu żałoby. To rzecz niewątpliwie ważna i potrzebna. Ale w ostatecznym rozrachunku drugorzędna. Z moralnego punktu widzenia istotniejsze jest, jaka jest nasza postawa wobec zmarłego dziecka. Czy rozpoznajemy jego człowieczeństwo i czy to człowieczeństwo szanujemy. Co zatem zrobić, gdy dziecko umiera przed 22 tygodniem swego życia? Jeśli jest ciało, można domagać się karty zgonu i prawa do pogrzebu w oparciu o przepisy regulujące postępowanie wobec ludzkich szczątków. Jeśli nie ma ciała, pozostaje pogrzeb symboliczny. W tym swoim bólu rodzice potrzebują wsparcia Kościoła. Potrzebują towarzyszenia w organizacji i poprowadzeniu pogrzebu. Warto pamiętać, że pogrzeb dziecka zmarłego przed narodzinami praktycznie nie różni się, poza doborem poszczególnych modlitw, od innych pogrzebów. Rola Kościoła na tym jednak się nie kończy, ponieważ niektórzy rodzice, nie potrafiąc sobie poradzić z bólem, nie chcą organizować pogrzebu swojego dziecka. Kościół może się podjąć tego zadania. I w wielu diecezjach już tak się dzieje, że raz na miesiąc bądź na kwartał ze szpitali odbierane są pozostawione tam przez rodziców szczątki ciał dzieci zmarłych przed narodzinami i z szacunkiem grzebane są we wspólnej, specjalnej mogile. Jednym z 7 uczynków miłosierdzia względem ciała jest zmarłych pogrzebać. Kościół nie rozróżnia, czy zmarły człowiek był stary, czy młody. Każdy był i jest kochany przez Boga. A jeśli kogoś Chrystus szczególnie wyróżniał i szczególną atencją obdarzał, to przecież właśnie dzieci. Powiedział kiedyś: baczcie, byście nie gardzili żadnym z tych małych, bo ich aniołowie wpatrują się w oblicze Ojca waszego, który jest w niebie. Pozdrawiam, ksiądz Piotr Kieniewicz, Marianin.
Tu Radio Watykańskie. Dziękujemy Państwu za uwagę. Laudetur Jezus Chrystus.